Cały czas rozważamy Ewangelię Mateusza, 24 rozdział. Tak krótko, ku przypomnieniu, doszliśmy do 15 wersetu na temat ohydy spustoszenia i w sumie dużo nam zajęło, żeby, że tak powiem, o tym dłużej porozważać. To dzisiaj już bym chciał wrócić, że tak powiem, dalej na tory Ewangelii Mateusza. Chociaż, no wiadomo, to jest szeroki temat. Nie na darmo bardzo różne są zdania pośród wierzących na te tematy, bo to nie są jakieś tam oczywiste, proste sprawy i można by na ten temat dużo, dużo mówić. Ale tak ku przypomnieniu, co do tej pory rozważyliśmy, to, że zobaczyliśmy, że te cele z proroctwa Daniela o 70 tygodniach wypełniły się z Bożą precyzją o czasie w osobie Jezusa Chrystusa. Czyli Mesjasza, pomazańca wodza, który miał nadejść zgodnie z proroctwem. I to się wypełniło w ofierze Jezusa na krzyżu, w zmartwychwstaniu, w tym, że Jezus ustanowił nowe przymierze. I wykazaliśmy, że ten tekst z Daniela wcale nie potrzebuje żadnych sztucznych, tysiącletnich luk, żadnych przerw, a nawet te przerwy psują tak naprawdę te proroctwo. I zobaczyliśmy, że Jezus zawarł przymierze i to jego jednorazowa ofiara położyła kres starotestamentowym ofiarom ze zwierząt. Zobaczyliśmy też tak zwany hebrajski paralelizm, szczególnie ten naprzemienny, jakim jest napisane to proroctwo o 70 tygodniach Daniela. Zobaczyliśmy też, jak Jezus sam zinterpretował to słowo o ohydzie spustoszenia, o której mówi prorok Daniel w Ewangelii Łukasza 21:20, gdzie Jezus mówi, gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska. Jest konkretna interpretacja Jezusa w tym momencie. Tak? I Jezus te słowa odnosi konkretnie do wydarzeń z pierwszego wieku, które miały miejsce, tak? Do rzymskich legionów pod wodzą Tytusa wtedy, które tam w 70 roku otoczyły Jerozolimę i doprowadziły do sądu nad świątynią, nad dawnym systemem religijnym, który był zepsuty przez ludzi, tak, przede wszystkim. Tak. I ustaliliśmy właśnie to do tej pory, już tak skracając te rzeczy. Szczególnie to te rzymskie wojska otaczające święte miasto i biorąc te rozważane fragmenty pod uwagę, tak naprawdę to ciężko w tym tekście doszukać się jakiejś konkretnej postaci przyszłego antychrysta, tak jak to sobie często wyobrażaliśmy do tej pory, albo jak dalej sobie wyobrażamy. Można tak myśleć, ale no jeśli patrzymy na ten tekst tak uczciwie, to ciężko tam naprawdę, że tak powiem, wyciągnąć z tekstu tą postać antychrysta. Bez dopowiadania jakichś własnych słów, tak, albo własnych systemów i tak dalej. Ale już jakby abstrahując od tego, możemy przejść dalej, tak? I Jezus, to co dzisiaj będziemy rozważać, to będzie też tak naprawdę trochę kontynuacja tego, gdzie Jezus pokaże też przez swoje słowa, tak? Że chodzi o rzeczy, które mieli doświadczyć jego uczniowie, którzy go słuchali. Więc Jezus nie mówi tylko, że zapowiada sąd nad Jerozolimą, ale on robi coś jeszcze. A konkretnie on daje swoim uczniom, tym, którzy do niego przyszli, którzy jego pytali o te rzeczy, on daje konkretne słowo, instrukcję, jak przetrwać. Co mają uczniowie zrobić, żeby ich to ominęło? Żeby nie musieli doświadczyć tego sądu. I zanim przeczytamy słowa Jezusa, no to się przenieśmy na chwilę do Judei w pierwszego wieku i musimy sobie wyobrazić znowu, że żyjemy w tamtych czasach. Może się nam uda. I wyobraźcie sobie, że nie, wiadomo, nie żyjemy w tym. To jest ciężko sobie to tak po prostu wyobrazić. Tak? To jest jednak totalnie inne czasy, totalnie inny kontekst historyczny, kulturowy, inny kontekst nawet religijny. Tak? To jak ludzie żyli, było totalnie inne. Ale wyobraźmy sobie, że jesteśmy mieszkańcami Jerozolimy albo okolicznych wiosek, które tam są. I nagle z dystansu widzicie, że rzymskie legiony zbliżają się do miasta. Nadchodzi wojsko, morze wojska. Tak? I wokół was, wokół tego miasta są takie na przykład pofałdowane, płaskie tereny, a nieco dalej są takie dzikie, górzyste pasma, gdzie jest mnóstwo jaskiń i różne są trudno dostępne wąwozy. Tak? Jak na przykład właśnie tereny Perei, po drugiej stronie Jordanu. I takie pytanie jest, może dosyć oczywiste. Gdybyście widzieli taką armię nadciągającą w waszym kierunku, która za chwilę odetnie to miasto od reszty świata tak naprawdę, otoczy pierścieniem, to gdzie intuicyjnie byście uciekali, żeby się schronić? W góry. Tam, gdzie te jaskinie i tak dalej. Nie na płaski teren, gdzie w sumie wszyscy was zobaczą. Okej, to pierwsza rzecz. Drugie. Jesteście w swoim domu. W pierwszym wieku w Jerozolimie dachy domów to nie były takie spadziste dachy, jak dzisiaj znamy, że jest trójkąt. Tylko to były dachy płaskie. Tak naprawdę te dachy służyły jako tarasy. Też może tam ludzie spędzali czas, odpoczywali też na tych tarasach. To był no, twój dom, ten taras na górze. Tak? I domy tam w Jerozolimie bardzo ciasno przylegały do siebie. To nie tak, jak, że jeden blok i później tam 100 metrów dalej, drugi wieżowiec stoi i tak dalej, tylko to one były bardzo blisko siebie budowane, wręcz uciskane w jednym w małej powierzchni. Prawda? I dachy te łączyły się. Miałem taki obrazek, ale już nie chciałem specjalnie pendrive'a brać, żeby to pokazywać, ale może jak oglądaliście jakieś właśnie stare filmy, takie o Jezusie, czy jakieś chrześcijańskie, to można na nich zobaczyć, tą, jak ta infrastruktura wyglądała. Także dosyć wąskie uliczki, a dachy połączone ze sobą, często tworzące jakieś takie schody, można by powiedzieć. Taka tak zwana droga dachów, można powiedzieć. Tak? I następuje panika. Nadchodzi wojsko rzymskie, wąskie uliczki te na dole, one, kiedy jest panika, to korkują się niesamowicie. Lud przeciska się, żeby jak najszybciej uciec i tak dalej. Tak? A wy jesteście na górze, na tym dachu i widzicie to wszystko, widzicie tą armię, że wróg podchodzi pod bramy, ludzie na dole się tłoczą i nie ma co zrobić. Więc pytanie kolejne, gdybyście mieli do wyboru zbiec na dół do tej uliczki i lecieć z tłumem, wejść do domu, zabrać swoje wartościowe rzeczy, wszystko co macie i tak dalej i stracić cenny czas, czy biec po tych dachach, bo one są płaskie, można po nich biec dalej, nie zatrzymywać się i wyjść w stronę miasta, ale stracisz swoje rzeczy, swój dobytek. To co byś wybrał? Co by ci uratowało życie? Co jest bardziej pewne, że uratuje ci życie? Dokładnie. Przynajmniej ja też tak myślę. No nie, może ktoś ma inne zdanie. No. Dalej. Jesteście rolnikami tym razem. Pracujecie na polu na zewnątrz miasta. Są pola. I praca w słońcu, w palącym słońcu jest ciężka, więc swój płaszcz wierzchni, jedyną cenną rzecz, jaką masz, bo też nie myślmy sobie, że rolnicy w tamtych czasach byli jak teraz rolnicy, to byli ludzie... No na ogół większość ludzi nie była bogata. My teraz myślimy o sobie, że jesteśmy biedni, ale w porównaniu do tamtych ludzi, no to w sumie powiem szczerze, jesteśmy raczej bogaci, bym powiedział. W dobytek, przynajmniej w rzeczy, które posiadamy. Tam ludzie mieli pole, mieli pracę, mieli jakieś ubranie, nie tak jak my teraz, że mamy pełną szafę i tak dalej. Przynajmniej prości ludzie. I zostawiacie ten płaszcz na skraju pola, bo idziecie do pracy. A słońce pali, więc nie będziecie się grzali w tym płaszczu, w którym chodzicie na co dzień po mieście, do ludzi, na targ i tak dalej. Tak? I nagle pojawia się na horyzoncie znowu rzymska armia. I jest pytanie, czy wracasz na drugi koniec tego pola po ten płaszcz, który no, jest dla ciebie cenny, bo jest to twoje okrycie wierzchnie, ale tracisz kluczowe minuty, bo być może ta rzymska jazda, te konie przyjadą szybciej do ciebie? Czy uciekasz tak, jak stoisz i liczy się każda sekunda dla ciebie, żeby uratować życie?
No uciekam, jak stoję.
No, chyba życie jest ważniejsze niż ubranie. Ubranie się może jakoś tam załatwi, prędzej czy później, ale życie jest ważniejsze niż ubranie. Dalej, ucieczka, ona znaczy, że będziesz może przez wiele kilometrów szedł pieszo. W tamtych czasach nie było samochodów, nie było samolotów, rowerów nie było nawet, tak? No, były konie, ale nie wiem, kogo było stać na konia, na pewno nie takiego prostego człowieka. I to oznacza długi marsz kilometrowy po górzystym terenie, bo w sumie ustaliliśmy, że uciekamy w góry. No teren ogólnie Jerozolimy i Judei jest górzystym terenem. I uciekamy przed tą pędzącą armią, więc można sobie zadać pytanie, dla kogo taka piesza ucieczka bez żadnych środków transportu będzie najtrudniejsza i najbardziej zagrażająca życiu? Dla jakich ludzi będzie najtrudniejsza?
Kobiety w ciąży i dzieci.
Dokładnie, tak. Kobiety w ciąży i dzieci mają trudniej w takim czasie. Wszystkie kobiety, co były w ciąży, pewnie wiedzą, że jak się jest w zaawansowanej ciąży, to ciężko się chodzi. Często. Często nawet nie można kilometra, dwóch pokonać. Są takie ciąże, że po prostu człowiek musi leżeć. Nie? Więc dla kobiet w ciąży to jest bardzo trudne. I na koniec, w sensie nie kazania, ale na koniec pytań, pomyślcie o pogodzie też. Tak? I o prawie religijnym tamtych czasów. Nie? Zima w tym miejscu, w Judei, w tamtych latach, to są ulewne deszcze mocne, wylewające potoki, mróz w górach, a z kolei według, no powiedzmy, prawa, to też nie można tak powiedzieć według prawa, bo prawo Boże tego nie regulowało, to bardziej tradycja starszych, regulowali coś takiego, że w sabat była i w sumie w niektórych kręgach dalej jest uważana taka droga sabatowa, szabatowa, że możesz przejść 1000 kroków, bo jest szabat, więc nie powinieneś przemieszczać się. I dodatkowo, nie wiem czy to wiedzieliśmy, że bramy Jerozolimy, miasta, w szabat były zamykane na klucz, żeby nikt nie łaził sobie. Jak się miał zacząć szabat, to powinieneś iść do swojego domu i spędzić go z rodziną. Takie było, że razem się spędza ten czas. Więc bramy były zamykane. Nikt nie wchodził, nikt nie wychodził, był szabat. I ta tradycja starszych, powiedzmy, bardziej zabraniała pokonywać dystans większy niż, powiedzmy, ten około kilometr na nasze. I pytanie jest, gdybyście mieli uciekać pieszo, to w jaki dzień i w jakiej porze roku ta ucieczka by była najtrudniejsza dla nas lub nawet niemożliwa, bo miasto by było zamknięte, bramy by były zamknięte. Zima najtrudniejsza, bo pogoda trudna, bo mróz, bo potoki, bo ulewne deszcze, zimno i tak dalej, plus idziemy przez góry. Jest bardzo trudno, dla kobiet w ciąży to już w ogóle, nie wiem gdzie się schronić. Plus jeśli byłby to szabat, to już w ogóle nie można wyjść z miasta praktycznie bez jakichś tam, nie wiem, trików, gdzie ktoś by kogoś przerzucał przez mury i tak dalej. Nie? I teraz, co Jezus powiedział swoim uczniom? Jak Jezus zna realia życia swoich uczniów i jak się troszczy o życie swoich. I Jezus mówi, powiedzmy, od 15 wersetu, 24 rozdział Ewangelii Mateusza. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa, wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby coś wziąć z domu swojego. A kto jest na roli, niech nie wraca, żeby zabrać swój płaszcz. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. Dotąd przeczytamy dzisiaj. Czy widzicie to? Jezus nie podaje jakiegoś biblijnego szyfru na XXI wiek, tylko on podał precyzyjną, konkretną instrukcję przetrwania dla swoich uczniów, którzy przyszli do niego i się go pytali o te sprawy. Oni się go zapytali, a Jezus, jako że kochał ich, troszczył się o nich, uczył ich i chciał im przekazać królestwo i żeby dalej oni, wiecie, rozszerzali to królestwo, apostołowie, to powiedział im i nie tylko im, no bo co powiedział im, to mówi, to jest do wszystkich. Konkretne rzeczy, co mają zrobić, żeby zachować swoje życie. Więc on troszczył się o ich życie, bo ich kochał bardzo. nie tak se po prostu. Nie? Ale on mówił wręcz o nich, że to są jego przyjaciele. I Jezus wiedział, że w tym 66 roku rzymskie wojska podejdą pod Jerozolimę. Bo inaczej, gdyby nie wiedział, to by tego nie mówił. Ale on wiedział o tym i wiedział o tym też, że one w pewnym momencie się niespodziewanie wycofają. Bo tak jak już tam rozważaliśmy kiedyś, mówiłem, że ten przyjechał ten Cestiusz, chyba Galiusz, nie pamiętam do końca jego imienia, ten dowódca wojskowy, i w pewnym momencie po prostu ludzie się dziwili, dlaczego on się cofnął. Nikt nie wie do końca, dlaczego on się cofnął. Nie jest nigdzie napisane w historii, co było konkretnym powodem tego, że te wojska się wycofały. Żydzi, ci, którzy nie ufali Jezusowi, myśleli, że to Bóg działa na ich korzyść i że teraz, wiecie, oni wyszli z miasta, jeszcze poszli tam walczyć i tak dalej, wypychać tego, myśleli, że Bóg jest z nimi i wygrali i w ogóle wygrają, przepędzili Rzymian. Ale Jezus wiedział, jak będzie. Bo oczami się wydawało, że rzeczywiście zwyciężają. Ale Jezus wiedział, że nie zwyciężą. Choćby się ludziom wydawało, że Bóg jest z nimi i będzie wszystko okej. Okay. I chrześcijanie, oni posłuchali tej instrukcji Jezusa. Posłuchali słów Jezusa i gdy zobaczyli rzymskie wojska, to uciekli w góry do Perei, do miasta Pella. To jest Dekapolis, należało do Greków tak naprawdę, do pogan w sumie, miasta pogan to były. Ale uciekli zgodnie z tym, co Jezus powiedział. I żaden z nich nie zginął w tym oblężeniu w 70 roku. Z tych, którzy posłuchali Jezusa oczywiście. I to nie jest jakaś łamigłówka na przyszłość, że musimy teraz zgadnąć, co to dla nas oznacza może w przyszłości. Tylko jest to, bym powiedział, konkretny dowód historyczny na to, jak Jezus jest potężnym, miłującym i wiarygodnym pasterzem, który chroni swój Kościół, chroni swój lud, bo umiłował ich tak bardzo. Skoro oddał swoje życie za swój lud, to czemu miałby nagle przestać się o nich troszczyć? Dalej się troszczył o nich i dalej się troszczy, bo jego lud dalej jest, my jesteśmy jego ludem. Każdy, kto uwierzył Jezusowi. To Jezus troszczy się, jest miłujący. I teraz ktoś mógłby zapytać, tak, a co jeśli te słowa Jezusa nie odnosiły się tylko do pierwszego wieku? Co jeśli to jest zaszyfrowana instrukcja do dzisiejszego Izraela na przykład? Tak? Albo jakieś wydarzenia jeszcze w przyszłości, no bo nikt nie wie do końca, jak będzie. Tak? I możemy sprawdzić to. Musimy wziąć te słowa, takie jakie są, i pomyślemy na przykład o dzisiejszej technologii wojskowej, wojennej. Dzisiejszy Izrael to jest, można powiedzieć, jedno z najmocniejszych armii świata. Najbardziej zautomatyzowane mają te swoje tam Iron Dome i tak dalej, żelazna kurtyna, czy jak to tam się nazywa, nie pamiętam do końca po polsku. I jest to bardzo nowoczesne państwo, współcześnie. Nie? I wojny już się nie toczą tak jak kiedyś. Że przyjeżdża konik i tam strzelają do siebie strzałami albo stoją i dookoła miasta i tam czekają, aż ludzie umrą z głodu czy coś w tym stylu, albo tam katapultami jakieś martwe świnie czy krowy im rzucają, żeby choroby się zrobiły i tak dalej. Teraz armia to tak naprawdę są drony, no to jest satelity, GPS-y, wszystko, rakiety i tak dalej. Teraz to rzadko kiedy jest tak, że jakiś żołnierz tam musi chodzić. Wszystko na odległość się strzelają. Nie? Czy lotnictwo w ogóle, samoloty i tak dalej. Nie? I jaki sens tak naprawdę ma dzisiaj ucieczka w góry w Judei przed taką nowoczesną armią? No bo góra to nie jest już żaden dla ciebie tak naprawdę fundament twojego, wiecie, bezpieczeństwa, że ukryjesz się w górach, przyleci dron z jakąś termowizją, zobaczą, że tam, nie wiem, grupka ludzi, termowizja, zobaczą, że ciepło, zapakują rakiety i dziękuję. Nie ukryjesz się przed czymś takim, można powiedzieć. Nie? Czy pociskiem rakietowym jakimś. Dachy, współczesne dachy w Jerozolimie na przykład, nie samej Jerozolimie, w Tel Awiwie na przykład, to nie są już takie płaskie dachy, jak kiedyś budowano. Teraz to są wieżowce. W takich nowoczesnych miastach. Już nie mówię o tej że tak powiem, tradycyjnej Jerozolimie, tak? Ale w takich nowoczesnych miastach masz normalnie wieżowce, normalnie biurowce, normalnie są nowoczesne budynki, że tak powiem, gdzie są też i spadziste dachy, czyli te trójkąty, tak? Bloki są z windami normalnie, bo to nie jest jakiś zacofany kraj, wiecie, że tam dalej z dzidami latają, a to w Polsce tutaj to jesteśmy tacy nowocześni. Tam mam, nawet bym powiedział, może bardziej nowocześni mają rzeczy niż u nas. Czy nie ma zamkniętych klatek schodowych jak u nas. Mieszkamy w klatkach schodowych. I nikt dzisiaj nie ucieka z dachu na dach przez pół miasta. Tak? Nikt nie będzie skakał z wieżowca na wieżowiec. No nawet by nie doskoczył, bym powiedział. Raczej odległości pomiędzy tymi są duże. U nas w Polsce, jakbyśmy mieli zastosować to, no w góry możemy uciec tylko do Zakopanego może tam. No to byśmy musieli przeprowadzić się na południe Polski, żeby w razie szybko móc uciec. No bo tu Jezus mówił, że czas nagli. No, a podróż z Olsztyna do Zakopanego to jakieś 8-9 godzin? No to dosyć spora strata. U nas też, no ja mieszkam w wieżowcu na 7 piętrze, więc jakbym nagle zobaczył coś w telewizji, no i miałbym się zastosować do słów Jezusa, że niech nie schodzi na dół, tylko zostanie w tym, no to gdzie miałbym zostać, tak? Na dachu wieżowca i co wtedy? Dalej, rola i te ucieczki kobiet, tak? Dzisiejszy rolnik w Izraelu to nie jest już taki pan w tunice, przepasany jakąś szatą po prostu i w połowie na golasach, który pracuje w słońcu z motyką i tak dalej. Tylko to jest człowiek, który siedzi w traktorze klimatyzowanym, nowoczesny traktor. No, Andrzej trochę w rolnictwie roli, to wie, jak jest teraz nowoczesne rolnictwo wygląda. Tam jest dużo rzeczy zautomatyzowanych. Nie? Rzeczy się podlewają, opryskują. To tak nowocześnie, jak ktoś się tym zajmuje, no to to nawet nie musi tam chodzić w każde miejsce tego pola. Nie? I pod domem taki rolnik ma zaparkowany swój samochód. Na sobie ma normalne ubranie, no robocze powiedzmy, jakieś tego, ale no, ma ubrania swoje, w które się przebiera później w domu. To nie jest tak, że ma jedną szatę jakąś cenną jako swoje okrycie. Więc taki problem wracania po płaszcz na skraj pola dla takiego współczesnego rolnika, no to w sumie jest, można powiedzieć, no abstrakcja totalna. Nie ma to w ogóle odniesienia do współczesnych czasów. Kobiety w ciąży i dzieci, no dlaczego ta ucieczka kobiet w ciąży była wtedy ciężka, była tragedią? No bo one musiały uciekać pieszo, przez góry. No w górach się ciężko chodzi. Kondychę trzeba mieć. Na pewno. No tam ludzie mieli. Oni dużo chodzili. Ale tak czy siak, to są trudne warunki. Szczególnie właśnie w ciąży. Albo karmiące dzieci, no to z dziećmi na rękach i tak dalej, to też jest trudno. A dzisiaj ewakuacja się odbywa klimatyzowanymi samochodami, autobusami, czy służby medyczne, czy tam wojsko często traktują kobiety w ciąży priorytetowo. Tak? Zawsze jest przecież to takie powiedzenie, że najpierw kobiety w ciąży i dzieci, a później mężczyźni dopiero na przykład uciekają, czy tam opuszczają tonący okręt, czy coś w tym stylu. Są inne priorytety w ogóle. W naszym współczesnym świecie, współczesnym społeczeństwie. Nie? I taka zima, nawet jakby to była zima w samochodzie z ogrzewaniem, to też nie jest śmiertelne zagrożenie. No w zimę jeździmy samochodami i możemy jeździć bardzo daleko nawet samochodem. I nie musimy się bać. Szabat czy sabat, tak jak to tam mówi. Tak? Dzisiejsze państwo Izrael to jest też państwo nowoczesne, tak jak powiedziałem. Tak? Gdzie większość mieszkańców to są tak naprawdę ludzie świeccy lub nawet ateiści o tradycji judaistycznej, którzy, no, można powiedzieć, no, tak, taki nominalny katolik, który po prostu obchodzi tradycję, tak, to dużo ludzi tam też obchodzi tradycję, obchodzą rzeczy, które się nauczyli, ale to nie znaczy, że są, wiecie, jak jacyś faryzeusze w prawie, którzy siedzą i tam, że każdy tylko siedzi nad tą ścianą płaczu i tam się kiwa i się modli. To jest są nowoczesne społeczeństwo, gdzie młodzi ludzie, tak jak tutaj w Polsce, chodzą sobie tam po jakichś galeriach handlowych i tak dalej, też mają takie galerie, to nie jest jakaś wiocha czy coś w tym stylu, tylko to są normalni ludzie jak dziś. Nie? I choć szanuje się tam, ci ludzie szanują tą tradycję, bo obchodzą te rzeczy, to w kwestii bezpieczeństwa tam jest taka zasada, że ratowanie życia znosi wszystkie nakazy religijne. I na przykład była wojna Jom Kippur w 1973 roku, tam w Izraelu. I to wypadło w te święto Jom Kippur, dlatego to tak się nazywa. I to jest, można powiedzieć, najświętszy dzień w roku. Nie? Gdzie jest wolny, gdzie jest odpoczynek, szabat i tak dalej. I co? Syreny wyły, wojsko się mobilizowało, czołgi, ciężarówki jechały przez państwo i nie było żadnego problemu, że ktoś przeszedł więcej niż kilometr albo że nie odpoczywał w szabat i tam, nie wiem, nie zapalił światła, nie zapalił silnika czy coś w tym stylu. Tak? Bramy miasta nie są zamykane dzisiaj podczas szabatu. Nikt tam nie zamyka żadnych bram, żeby ludzi nie wypuścić z miasta czy coś w tym stylu. Tak? I nikt nie nakłada żadnych kar na ludzi finansowych czy jakichkolwiek, jeśli chodzi o to, że ktoś ratuje swoje życie i tak dalej. Nie? Także to jest inne społeczeństwo niż kiedyś. Już nie ma takich tam faryzeuszy, którzy tylko chodzą i na każdym kącie tam, dlaczego wziąłeś tą deskę w szabat, dlaczego coś tam. Nie? To nie jest tak, jak czytamy dzisiaj, w tych czasach. Więc, kiedy przykładamy słowa Jezusa do tego wieku, do XXI wieku, to się po prostu okazuje trochę, no, jakby to powiedzieć, no, nie ma przełożenia na dzisiejsze czasy, tak? Te rady są po prostu takie, no nie wiem, trzeba by się było cofnąć rzeczywiście do tamtego życia, żeby zastosować się do tego, co Jezus powiedział. Albo totalnie to zmetaforyzować i po prostu stwierdzić, że wszystkie te wersety po prostu mówią, to uciekaj. I tyle. I dlaczego tak jest? Bo przede wszystkim te słowa nie zostały napisane dla współczesnego rolnika, tylko dla tamtych ludzi. Jezus wie, że nie podawał żadnej zaszyfrowanej przepowiedni wojskowej na XXI wiek w tych wersetach konkretnych, tylko on dał realną, konkretną, logiczną nawet, życiową, trafną instrukcję tego, jak uczeń Jezusa ma przeżyć to, co nadchodzi. Jak uczeń Jezusa w tamtym czasie ma przeżyć oblężenie? Jak ma przeżyć ten wielki ucisk, który nadszedł wtedy? I czego to nas uczy? Przede wszystkim, że Biblię, że Pismo Święte trzeba czytać najlepiej w pierwotnym kontekście. Tak jak ludzie rozumieli Jezusa wtedy, kiedy On to mówił. Bo często są takie rzeczy, że Jezus mówi jakieś słowa i my w ogóle przykładamy do tego nasze współczesne rzeczy, współczesną kulturę, współczesne to, jak się żyje. Nie wiem, które by tu przykładać. Na przykład to jakiś czas temu Andrzej się dzielił o tym byciu jak dzieci. I też można by powiedzieć, dzisiaj dzieci są totalnie inaczej traktowane i dzieci mają inny status społeczny totalnie niż wtedy. I zrozumienie słów Jezusa przez ten współczesny pryzmat totalnie zmienia nasze rozumienie tego. Nie? No i pytanie, czy Jezus chciał przekazać to, co miał na myśli wtedy, czy to, co nam się wydaje. Bo w każdym czasie to może się wydawać inne. Ludzie w średniowieczu mogli to inaczej rozumieć. Ludzie w tam wieku, nie wiem, jakiejś tam nowożytności jeszcze inaczej i tak dalej. Więc wierzę, że słowo Jezusa jest ponadczasowe, ale warto i no myślę, że to jest najważniejsze, zastanowić się, jak uczeń Jezusa, który słuchał słów Jezusa wtedy, jak oni to rozumieli, żeby nie popaść w błąd. Nie? I Bóg działa w konkretnej historii też. Nie? Jezus się troszczył o konkretnych ludzi. To nie był jakiś nienazwany tłum albo jakiś tam ludzie, którzy kiedyś żyli, ale teraz nic nie znaczą. Dla Jezusa ci ludzie znaczyli wszystko. To były konkretne osoby, których znał po imieniu. Tak jak dzisiaj zna ciebie po imieniu. I się troszczy o twoje życie dzisiaj, tak jak o ich. Nie jesteś po prostu jakimś masą ludu, gdzie Jezus po prostu coś tam o tobie wie. On wie wszystko o tobie. I wie, w jakich realiach żyjesz. I w konkretnym czasie, i w konkretnym miejscu wie, że jesteś w Polsce, nie jest to dla niego coś niewiadomego. Tak? I nie będzie ci, nie wiem, mówił rzeczy, które są możliwe do zrobienia, nie wiem, gdzieś tylko w Chinach. No bo wie, jakie są realia twojego życia. Bo zna ciebie, każdego z nas tu, jak siedzimy, to Jezus zna. Amen. I to jest bardzo dobra wiadomość, bym powiedział, że Jezus mnie i ciebie zna po imieniu. I wie, gdzie mieszkasz, wie, gdzie żyjesz, wie, jaką masz sytuację rodzinną, finansową i tak dalej, jaka jest polityczna sytuacja wokół ciebie, co przechodzisz i tak dalej. Jezus to wszystko wie na dzisiaj. I co będzie jutro, i co będzie za tydzień, co będzie za rok, za 10 lat i tak dalej, chyba że szybciej przyjdzie. Ale zna to wszystko i zna to środowisko i On się opiekuje tobą w codziennym życiu. Dzisiaj się opiekuje. A przynajmniej chce się opiekować. I On skutecznie to zrobi. No, czasem jest jeszcze pewna kwestia do tego, że trzeba się poddać Jezusowi. I jak patrzymy na te wersety w tym ich prawdziwym, historycznym kontekście, to wyłania się pewien obraz, można powiedzieć, i pewne wnioski dla nas dzisiaj, że Jezus jest wiarygodnym prorokiem i Mesjaszem. I Jego słowo zawsze się spełnia. I w Starym Testamencie sprawdzianem takiego proroka było właśnie to, czy to, co przepowiedział, to czy się spełniło. Taki był sprawdzian proroka w Starym Testamencie. Nawet tam w Księdze Mojżeszowej któreś jest tak napisane. Tak? I Jezus stanął na tej Górze Oliwnej i On opisał wydarzenia, które miały nadejść za około 40 lat od tamtego momentu. I On przepowiedział te oblężenie rzymskie, dokładne okoliczności i dał konkretne instrukcje dla swoich ludzi, dla swojego ludu, dla swoich uczniów, Kościoła, jak uciec od tego. Co macie zrobić, żeby nie skończyć w tym sądzie, tak jak nadchodzi ten sąd nad Jerozolimę. I Eusebiusz z Cezarei, jeden z ojców Kościoła, on był takim chrześcijańskim historykiem, spisał historię Kościoła. I on zapisał, że właśnie społeczność chrześcijańska w Jerozolimie, pamiętając te słowa Jezusa, oni bardzo poważnie te słowa traktowali. Tak? To oni uciekli do tego miasta, do Pelli. I w 70 roku, kiedy Rzymianie równali Jerozolimę z ziemią i świątynię, i gdzie ginęły setki tysięcy ludzi, tam ponad milion i tak dalej, to żaden chrześcijanin, który posłuchał słów Jezusa, nie zginął w tym oblężeniu. Więcej nawet, powiem szczerze, Jezus wysłuchał modlitw, bo powiedział, módlcie się, żeby to nie wypadło w zimę ani w sabat. I tak się stało. To nie wypadło w zimę. Ucieczka chrześcijan miała miejsce taką jesienią, ale jeszcze zanim zima się zaczęła robić. I nie było w szabat, tylko w dzień powszedni. Według zapisków tych historycznych oczywiście, jeśli możemy im ufać. Nie? Ale to, co to pokazuje, że On wysłuchał tych modlitw. Powiedział, módlcie się, żeby tak było i ja wierzę, że ci chrześcijanie, oni poważnie potraktowali słowo Jezusa i na pewno modlili się, póki jeszcze był czas, przez te 40 lat, modlili się, Panie, pomóż nam tylko, że kiedy nadejdzie Twój dzień tutaj, żeby był ten sąd, to pomóż nam, żeby to nie było w zimę i żeby to nie było w szabat. Bo skoro Jezus im tak powiedział, to oni to robili, wierzę to. Bo chrześcijanin poważnie traktuje słowo Jezusa. Przynajmniej tak powinno być. I patrzcie, Jezus spełnił tę prośbę. I nie musieli uciekać w zimę. Chrześcijanie nie ginęli gdzieś tam w potokach, zalewani w mrozie i tak dalej. Kobiety w ciąży nie ginęły i tak dalej. Bo Jezus łaskę okazał i wysłuchał tych modlitw. I dla nas to oznacza, że skoro Jezus się nie pomylił, w tych sprawach historycznych, fizycznych, nawet geograficznych, bo Jezus, widzicie, On znał te wszystkie realia. Znał geografię terenu, fizyczne, co tam się działo i tak dalej, to znaczy, że i ty możesz Mu zaufać na 100% w sprawach dzisiaj twoich, duchowych przede wszystkim, bo to nas najbardziej, że tak powiem, interesuje, w sprawach duchowych, w sprawach wieczności, w sprawie obietnic dotyczących twojego zbawienia, możesz być pewien na 100%, że skoro zaufałeś Jezusowi, jesteś przy Nim, to jesteś zbawiony, masz życie wieczne. Będziesz uratowany i Jezus troszczy się o ciebie. Jest w twoim życiu. zamieszkał zgodnie z jego obietnicą, razem z Ojcem w takiej osobie. To jest pewne. Skoro tamto się wypełniło, a mogło tyle rzeczy się zmienić. Przez 40 lat, to wiecie, rządy się zmieniają, systemy upadają, nie wiadomo, człowiek nie wie tego wszystkiego. Tak? Ludzie, co żyli w latach 70., nikt się nie spodziewał, że za niecałe 20 lat, nie wiem, tam mur berliński upadnie, że zimna wojna się skończy, powiedzmy tak może oficjalnie, chociaż tam wiadomo, trochę to wszystko trwało, ale są takie przewroty w historii, mogą się zdarzyć przez ten okres, że nikt by w życiu nie był w stanie tak na 100% powiedzieć, że to zrób to, a tam za 40 lat na pewno będzie tak. Ale Jezus nie bał się powiedzieć. On powiedział konkretnie. Nie? Więc dla nas to jest absolutnie, można powiedzieć, niezawodne słowo. Nie? Wielka pewność, że Jezus nie jest żadnym mylącym się prorokiem, jak to niektórzy tak zarzucają. Tak? Tylko tak jak powiedział, tak było. I jedna rzecz jest w tym ważna, że sama znajomość tego proroctwa, tego słowa, to niczego by chrześcijanom w pierwszym wieku nie dała. Sama znajomość tego, że Jezus tak powiedział, bo słyszałem, że On tak powiedział, to nic by mu nie dało takiemu chrześcijaninowi. Bo ważne jest posłuszeństwo słowu i działanie, natychmiastowe działanie. Tutaj Jezus powiedział, jak tylko zobaczysz, to liczy się czas. Mówi, nie wracaj po rzeczy, nie próbuj się tam zabezpieczyć, spakować i tak dalej, tylko od razu uciekaj, bo może być za późno. Więc jakby ktoś zaczął dyskutować wtedy z tym słowem. A, poczekam jeszcze chwilę, rzeczy spakuję, no bo przecież tam kurtka może będzie potrzebna, może tam, nie wiem, coś jeszcze będzie potrzebne, a wezmę ze sobą może jeszcze pieniądze, no bo wiadomo, jak tam uciekniemy, no to trzeba mieć jakieś rzeczy na przetrwanie, może jeszcze jakieś tam warzywa, kanapki przygotuję i tak dalej, i tak dalej. Zabiorę ten płaszcz, bo przecież jeszcze ta armia daleko, to taki człowiek na pewno by zginął. Więc oni przeżyli, bo potraktowali słowo Jezusa bardzo poważnie. I posłuchali tego i się nie ociągali. Tylko zareagowali zgodnie z tym, tak jak Jezus powiedział. Zobaczyli, uciekamy. Choćby nie wiem, co się tam działo. Dużo się tam działo. Tak? Już rozważaliśmy, co tam się nie działo w tym czasie i tak dalej. Może jeszcze coś się powie. I dzisiaj Jezus też mówi do nas w swoim słowie. I przez słowo, i przez braci i siostry mówi do nas. I mówi też o ucieczce od grzechu na przykład, o przebaczeniu, o czujności, o świętości, o wielu rzeczach. I posłuszeństwo Jezusowi to nie są ciężkie kajdany, jak to się czasem cielesnemu człowiekowi wydaje. Tak? Że być posłusznym Jezusowi to jest taki ciężar, bo się musisz tak ugiąć i tak być posłusznym i tak dalej. Ale tak naprawdę posłuszeństwo Jezusowi oznacza bezpieczeństwo dla twojego życia. Nie tylko, nie mówimy tutaj konkretnie o fizycznym, różne rzeczy mogą się dziać, tak? Ale przede wszystkim twoje duchowe bezpieczeństwo jest zawsze, nie? W Jezusie. Ale wierzę też, że Jezus dba o nasze fizyczne bezpieczeństwo. Tak jak dbał wtedy, tak i dba dzisiaj o ciebie. Więc Jezus jest pasterzem, który troszczy się o twoją codzienność też. Nie troszczył się tylko o Piotra, o Jana, o Jakuba, bo oni byli jacyś lepsi i tak dalej od ciebie. Bo oni więcej zrobili, bo oddali życie i tak dalej. Okej, oddali życie. Byli blisko Jezusa, oni też wiele błędów popełniali. Też wiele razy Jezus musiał ich uczyć, też wiele razy Jezus musiał ich napomnieć. Nawet czasami ostro, ostrymi słowami. Ale Jezus się troszczy tak samo o ciebie, jak o nich. Nie jesteś mniej ważny od Piotra. Nie jesteś mniej ważny od Jana. Oni mieli swoje zadanie, mieli misję dla swojego życia. Jezus wie, że przez to zadanie oni naprawdę byli szczególnie, że tak powiem, też użyci. I jak to Jezus powiedział, szczególna nagroda też dla nich. Sądzenie Izraela. Ale każdy ma inną sprawę, gdzie Jezus ciebie postawił. Tak? I nie musisz być jak Piotr, jak Jan i robić tego samego, żeby mierzyć swoją wartość przed Jezusem tym, ile żeś narobił. Czy byłeś apostołem, czy gdzieś tam jeździłeś, czy jakieś misje wykonywałeś jako apostoł Paweł. Dla Jezusa najważniejsze jest, żebyś był wierny w tym, co ci ustanowił. A nie, żebyś był jak Piotr czy Paweł. To są dla nas dobre przykłady wiary i zaufania i tak dalej, bo przecież my też uczymy się z listów, które napisali, tak? O Jezusie i o tym, jak powinniśmy żyć, ale nie możemy mierzyć siebie, swojej wartości przed Jezusem przez porównywanie się do innych. Bo Jezus ciebie kocha. Już cię kochał jeszcze zanim ciebie uratował, zanim wyciągnął ciebie z grzechu, z królestwa ciemności. To jak to mówi, że tym bardziej teraz. Więc Jezus taki jest. Taki On jest, nie? Że On się troszczy. On, to jest Jego natura. On jest miłością, czytamy. Nie? I On, widzicie, nie mówi jakimś naukowym, teologicznym, szyfrowanym językiem w tym miejscu, tylko On myśli o kobietach w ciąży. No gdyby nie myślał o nich, to by o nich nie wspomniał. Co by go to obchodziło, tak? Ale On zna te realia i troszczy się i myśli sobie, jak to będzie trudno kobietom w ciąży. Bo to będzie straszny czas. On pamięta o pogodzie, jaka będzie. Pamięta o tym, że zima jest mroźna. O tym, że potoki mogą być rwące w tym czasie, szczególnie w tym miejscu, tak? Bo w Polsce to w zimę tak nie jest, ale tu on wie, że tak jest i to będzie trudność dla ludzi. O tym, że bramy są zamknięte w szabat. Jezus to wszystko wiedział. On żył w tym zresztą. I nasz Zbawiciel, On nie jest jakimś dalekim, chłodnym obserwatorem tego życia na ziemi, że tutaj, wiecie, jak mrówki w akwarium i sobie po prostu dosypuje jedzonko i patrzy, jak tam one sobie żyją i jak tam, nie wiem, jedzą, co się tam z nimi dzieje, tylko On konkretnie wie, gdzie mieszkasz, co robisz i tak dalej, jakie są twoje realia. I się troszczy, bo wie, że może być ci trudno. Bo, nie wiem, bo jesteś starszą osobą, bo masz problem zdrowotny, nie wiem, nie możesz chodzić, nie możesz wstać, nie możesz czegoś tam. Jezus wie o tym i nie jest to dla Niego jakieś obojętne, nie? Tylko człowiek jest dla Niego ważny. Dla Niego ważne było to, żeby ludzie posłuchali Go i żeby ocaleli. Nie powiedział tego tak osę po prostu chłodnym kalkulacją, tylko dlatego, że ich kochał, nie? I wiedział, że to nie mówi tylko do tych uczniów, tych trzech, którzy go zapytali, tylko że oni powiedzą innym i tak dalej, że właśnie kobiety to usłyszą, dzieci to usłyszą, inni ludzie to usłyszą, być może starzy, młodzi, schorowani, mniej schorowani, ale wiele ludzi różnych to usłyszy. I Jezus o każdego się troszczył. I zna realia ludzkiego życia, bo sam przeżył to życie. Doświadczył tego. Zna twoje ograniczenia, twoje zmęczenie, twoje troski codzienne. I skoro 2000 lat temu dokładnie zaplanował tą ucieczkę dla swoich uczniów i podał im konkretnie, co mają zrobić, to czy dzisiaj nie przeprowadzi ciebie przez twój kryzys, przez twoją sytuację, przez twoje troski? Czemu miałby tego nie zrobić? Nie jesteś gorszy, mniej ważny i mniej zależy Jezusowi. To tak samo jak wtedy tamtych, tak i dzisiaj o ciebie. Twoje sprawy nie są dla Jezusa czymś błahym i nieważnym. Coś, co mu, nie wiem, zajmuje czas, bo przecież on jest Bogiem i on ma ważniejsze sprawy na głowie niż moja codzienność, niż moje zmęczenie, niż to, co, przez co przechodzę dzisiaj. I nie musimy żyć w strachu, bo historia jest w Jego rękach tak naprawdę. I często patrzymy na ten współczesny świat z takim strachem, co to będzie, bo to jest coraz gorzej, tutaj to robią tamto, tu wprowadzają to i tak dalej. Nie? Różne rzeczy się dzieją. I ludzie wtedy często szukają jakichś ukrytych szyfrów w Biblii. Tak? Bo tu tam szarańcza to pewnie znaczy to, bo to znaczy tamto. I zaraz sobie dopasowują, jak to do tego, co się dzisiaj dzieje, to pewnie to wszystko oznacza. Tak? I ludzie się boją później, co jutro będzie. Ale tak naprawdę ten fragment, to co Jezus tutaj mówi, to uczy nas czegoś przeciwnego, że właśnie nie musisz się bać, tylko że On panuje nad całą historią, nad tym, co ma się wydarzyć, co będzie się działo. Jezus widział to, co będzie się działo dziesięciolecia do przodu, jak to mówił. Wiedział, jak będzie przez te 40 lat, aż do tego zniszczenia Jerozolimy. On wiedział dużo wcześniej, bo on zresztą był już zanim, jak to mówi, zanim wszystko powstało, to on już był, on wiedział to wszystko, co będzie, tak? Jak rozważaliśmy Księgę Daniela, że Bóg zapowiedział 490 lat, to on wiedział wszystko, co będzie. Nawet są takie opisy w Księdze Daniela, jak się zmieniały te imperia. Wiecie, wchodziły najpierw było Babilon, tak, potem Medo-Persja, Grecy, Rzym. To wszystko takie było, wiecie, przez 490 lat to się wszystko może wydarzyć. A w Księdze Daniela są rzeczy tak opisane, że ludzie wręcz zarzucają, że to musiało być napisane już po fakcie, no bo to niemożliwe, żeby ktoś z taką precyzją przewidział, jaki tam król, ile oni będą ze sobą walczyć z tej Medo-Persji, później się podzielą na jakieś tam dwa obozy, później coś tamtego i tam, wiecie, jest, cały ten opis jest po prostu tak konkretny, że to pokazuje, że Bóg wie i planuje już dużo wcześniej.
Imiona.
Tak, imiona. Nawet i on nic się nie wyrwie z jego ręki. Nic nie jest w stanie mu planu zaburzyć. Że coś się nagle zadziało, co mu tam plan popsuło i teraz proroctwo, niestety, przykro mi, ale się nie wypełni. A myślałem, żeby tak będzie. Nie? Nie ma myślałem u niego. Jezusa jest zawsze, on wie po prostu. Nie? I nic tak naprawdę, co się dzieje dzisiaj, tak? To nie zaskoczy Jezusa. To nie jest dla niego zaskoczenie. Unia Europejska, to nie jest dla niego zaskoczenie. To, że jest jakaś tam wojna na Ukrainie, też to nie jest zaskoczenie. To, że tam w Izraelu i z Iranem i tak dalej, z tym z Hamasem sobie tam walczą i tak dalej, to też nie jest dla niego zaskoczenie. On to wszystko wiedział i wie o tym. Więc to, co się dzieje w twoim życiu, to też go nie zaskoczy. Tym bardziej go nie zaskoczy to, co ma być w twoim życiu, co się będzie działo w twoim życiu. Jezus wie, jaka jest twoja przyszłość. I przez co przechodzisz i będziesz musiał przychodzić w przyszłości. I jego to nic nie zaskakuje. Więc nasze bezpieczeństwo to nie polega na zgadywaniu przyszłości, tylko na przylgnięciu do tego, który to trzyma w swoich rękach. Czyli kto? Czyli do Jezusa. Jezus mówi, nie musisz zgadywać, tylko przyjdź do mnie, przylgnij do mnie. Przylgnij do mnie, bo ja to wiem. Nie? Jezus to wie. I tak będzie ciebie prowadził, żeby cię przeprowadzić, nie? Do końca. Tu tylko kwestia, czy mu zaufasz, czy go posłuchasz, czy przyjmiesz to, co ci powie. To czasem bywa trudne. A to wymaga też pokory, tak, żeby ugiąć się przed Jezusem. Więc, bracia, siostry, ci pierwsi chrześcijanie, którzy uciekali w góry do Pelli, oni nie mieli przy sobie nic tak naprawdę, oprócz tego, co mieli na sobie. Oni uciekli, tak jak Jezus im powiedział, od razu. Bez tobołów, bez jakichś tam nie wiadomo jakich rzeczy, bo wiedzieli, że to może sprawić, że jak się cofną, to umrą. Oni stracili swoje domy, bo Jerozolima została zniszczona. Nie? Ci ludzie stracili to, co mieli, swoje ziemie, swoje majątki i nawet jeszcze zostali wykluczeni ze swojego narodu, można powiedzieć, bo to, no nie oszukujmy się, to byli Żydzi, tak? Ci wierzący w Jezusa, Żydzi mieszkali w Jerozolimie i oni zostali wykluczeni przez swoich pobratymców, przez tych, którzy nie uwierzyli Jezusowi, tak? Oni wierzyli, że przez wiarę w Jezusa ci ludzie bluźnią. Ten, kto wierzył w Jezusa, ten był bluźniercą. I ci, co uciekali z Jerozolimy, to byli zdrajcy narodu żydowskiego. Jeśli uciekłeś, to nie jesteś patriotą, bo my tu walczymy za swój kraj przecież. A ty uciekając, nie jesteś z nami. Jesteś wykluczony, jesteś przeklęty, odcięty. I mimo wszystko ci ludzie zachowali to, co jest najcenniejsze tak naprawdę. Mimo, że to wszystko stracili, co mieli tam, to zachowali życie i wiarę zachowali. Życie i wiary to są najcenniejsze rzeczy, jakie masz teraz. Nic więcej tak naprawdę nie ma znaczenia, bo to wszystko inne może zostać odbudowane, może zostać odebrane i tak dalej, ale nie musi. Jezus nigdzie nie obiecuje, że nawet jak tak będzie, to odzyskasz to wszystko tutaj fizycznie. Dla Jezusa się liczy życie i wiara twoja, żebyś był z Nim wiecznie, duchowo, zawsze. I oni to zrobili tylko dlatego, że uwierzyli słowu Jezusa. Bo gdyby nie uwierzyli, to by tam dalej siedzieli i pewnie uwierzyli tym wszystkim fałszywym prorokom i tak dalej, którzy mówili do ludu, że Bóg jest z nami, mury przetrwają, tu nikt nas nie ruszy, bo Bóg to jest Jego miejsce, to jest Jego tron, tutaj jest Jego świątynia, to jest niemożliwe, a wszyscy zginęli. Dlatego ten fakt historyczny z tego roku, 70, to dla nas dzisiaj jest takie potwierdzenie, bym powiedział, tego, że Jezus Chrystus jest wiarygodny i że jest prorokiem, jest Panem, jest pasterzem, dobrym, miłosiernym, łaskawym, troszczącym się o każdego z nas dzisiaj, pojedynczo nawet, każdego indywidualnie zna. I komu innemu swoje życie powierzysz? Znasz kogoś takiego, który by był bardziej wiarygodny niż Jezus, bardziej potężny, miałby coś, nie wiem, więcej do zaoferowania, jakoś bardziej ciebie przeprowadził przez rzeczy, przez twoją przyszłość? Czy ktoś zna twoją przyszłość? Nikt nie zna. Tylko Jezusowi tak naprawdę możesz zaufać w swoim życiu. Nikomu więcej. Nie masz innej opcji. Same złe. Tylko jedną dobrą. Więc niech tak będzie w naszym życiu. Nie? Ja tego sobie życzę. A wierzę, że Jezus, On spełnia takie prośby. Szczególnie. Bo mówi, kto z was, będąc złymi, daje dziecku dobre rzeczy. Tym bardziej Ojciec da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. A Duch Chrystusa. A jeśli masz Ducha Chrystusa, no to co ci więcej potrzeba? To masz ten pokój wspomniany dzisiaj, przewyższający wszelki rozum i tak dalej. A często mi tego brakuje. Ale jednak to pokazuje, że Jezus jest godny zaufania. Że Jezus jest godny zaufania dzisiaj, tak samo jak był wtedy i tak samo w moim życiu, w twoim życiu. Nie musisz szukać sobie lepszych ludzi czy rzeczy do zaufania. I z tym dzisiaj zostawiam was, bracia i siostry, żeby zaufać Jezusowi dzisiaj w twojej sprawie. Powstańmy.